Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem. Jest nim pan Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich, pisarz, publicysta Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie redaktorze, przed momentem łączyliśmy się z naszym korespondentem na Ukrainie. Z tych informacji, które przekazał, no wynika, można powiedzieć, pewien powtarzalny obraz już od wielu, wielu dni. Rosjanie cały czas intensywnie ostrzeliwują tak naprawdę wzdłuż całej linii frontu. Jednocześnie ukraińskie wojsko odnotowuje pewne sukcesy. Przeprowadziło w sumie 27 uderzeń w ostatnim czasie. Między innymi udaje się niszczyć rosyjskie składy amunicji czy składy ze sprzętem wojskowym, no ale właśnie, mówię o tej powtarzalności. Ostatnio pojawiły się takie głosy, że po pierwsze ten konflikt będzie trwał jeszcze bardzo długo i po drugie, i tutaj to jest pytanie skierowane do pana, że tego konfliktu nie uda się rozwiązać na polu walki. Czy zgodziłby się pan z takim stwierdzeniem, z takim zdaniem?
Wydaje mi się, że tak, dlatego że mamy do czynienia nadal z przewagą strony rosyjskiej, jeśli chodzi o siłę ognia. Ta intensywność ostrzałów zmniejszyła się w ostatnich tygodniach, bo w czasie tego najbardziej aktywnej fazy wojny Rosjanie dziennie wystrzeliwali, jak się szacuje, około 60 tysięcy pocisków artyleryjskich różnych kalibrów. Teraz to się ocenia gdzieś na poziomie około 24-25. W związku z tym rzeczywiście można mówić o zmniejszeniu intensywności walki, no ale jednak przewagę mają nadal Rosjanie i strona ukraińska nie ma takiego potencjału, żeby na większą skalę, niż tylko taktyczną, dokonywać pewnych wypadów czy przesunięć linii frontu. Ta ofensywa, którą obserwujemy, zarówno na Chersońszczyźnie, jak i ostatnio w okolicach Charkowa, no ona ma właśnie taki wymiar dość lokalny. Te walki są bardzo, bardzo prowadzone w trudnym terenie, intensywne, natomiast no to nie jest przełom na wielką skalę. To tu mówimy o takich taktycznych zmianach.
A proszę powiedzieć w takim razie, co możemy wywnioskować z już tych przeszło 6 miesięcy? Jakie są wyzwania dla rosyjskiego wojska, dla rosyjskiego przywództwa?
Wydaje się, i taki pogląd wygłosił na przykład niedawno generał Ben Hodges, że Rosjanie już przekroczyli to, co w nauce strategii określa się punktem kulminacji, czyli takim momentem, kiedy oni są w stanie rzucić do walki maksimum swoich sił i możliwości. I dzisiaj są jakby na równi pochyłej, ten ich potencjał spada. Oni mają znaczący problem, jeśli chodzi o siłę żywą. Te plany związane ze stworzeniem nowych jednostek i wysyłaniem ich na front, po pierwsze co do liczebności się nie powiodły, po drugie jakby jakość, mówiąc w pewnym uproszczeniu, tych żołnierzy jest dużo gorsza niż po stronie ukraińskiej. To są ludzie inaczej motywowani, głównie zachętami finansowymi, no a w związku z tym też i słabiej przeszkoleni, i słabiej zaangażowani niż broniący się Ukraińcy. Natomiast również w ostatnim czasie no, zarysowały się pewne problemy po stronie rosyjskiej związane no, już z dostępnością sprzętu i amunicji. To między innymi dlatego pojawiły się te informacje, że Putin chce kupować amunicję z Korei Północnej. Dlatego, że rosyjscy eksperci szacują, że pod koniec roku Rosjanie już będą mieli duże kłopoty z dostępnością amunicji, bo zużyli swoje zapasy. Oraz dostępnością sprzętu wojskowego. To też podlega zużyciu, zarówno jeśli chodzi o siłę artyleryjską. Pamiętajmy, że na przykład lufy armatnie muszą być wymieniane. Tutaj są różne szacunki, od 1000 do 2000 salw, a jedna armata może wykonać, potem już musi podlegać remontowi. To wszystko się zużywa. Podobnie sprzęt pancerny, podobnie silniki w samolotach. Rosjanie nie mają takich zdolności produkcyjno-przemysłowych, żeby to w takiej samej skali odtworzyć. No, a to oznacza,
a nie mają, że przepraszam, że przepraszam, że wejdę, panie redaktorze, w zdanie, ale nie mają ogromnych rezerw nawet starego sprzętu, tylko czy to nie jest tak, że nawet na stary czołg potrzeba takiej samej rakiety jakiejś czy nowoczesnych technologii, żeby zniszczyć czy taki czołg, czy nie jest tak, że my jednak troszeczkę nie doceniamy tego potencjału, nawet jeżeli to jest sprzęt przestarzały, czy nawet jeżeli to są żołnierze o niskich moralach, to jednak te rezerwy zarówno sprzętowe, jak i jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, są duże nadal w Rosji?
Zgoda, natomiast ten sprzęt również się zużywa. Eksperci szacują, że taka wydolność na przykład silników w czołgu czy w transporterze opancerzonym rosyjskim to jest gdzieś około 1000 motogodzin. Potem już ten silnik musi być remontowany, no a to oznacza, że taka jednostka sprzętu musi być wycofana z linii walki, wysłana do zakładu remontowego. Notabene Rosja tworzy dwa nowe zakłady remontowe, co jakby potwierdza, że to zaczyna być tak zwanym wąskim gardłem. No, to jest pewien normalny proces i w przedłużającej się wojnie zachodzą dwa zjawiska. No, po pierwsze mówi się o pewnej degradacji sprzętu, który wchodzi w grę, który jest używany. Na początku wojny używa się tego najnowocześniejszego, potem w miarę jej przedłużania się, no już wchodzą do walki te starsze systemy i to obserwujemy na Ukrainie. A po drugie liczy się potencjał przemysłowy. Jeżeli się wojna przedłuża, to potencjał przemysłowy państwa, które walczy, zaczyna mieć kluczowe znaczenie. No i tu pojawia się zasadnicze pytanie i jakby do tego sprowadza się istota kwestii, kto tę wojnę wygra. Czy potencjał przemysłowy Rosji w zakresie odtwarzania tej zdolności bojowej będzie większy niż potencjał przemysłowy nie Ukrainy, ale Ukrainy plus państw współpracujących z Ukrainą. Dlatego czynnikiem kluczowym, jeśli chodzi o losy wojny, staje się jakby kontynuowanie, a być może zwiększenie dostaw sprzętu na Ukrainę, bo ten, kto będzie miał więcej sprzętu, bo każda ze stron traci, nawet jeśli to jest inne tempo, to te straty mają miejsce, to od tego będzie zależało, kto zacznie z czasem osiągać przewagę.
No właśnie, powiedział pan, że być może nawet zwiększenie tej pomocy. Cały czas słyszymy, że zarówno Polska, czy państwa bałtyckie powinny w sposób, że jesteśmy też w podobnym po prostu położeniu geopolitycznym i że to też jest poniekąd nasza wojna. Jeżeli ta pomoc mogłaby być jeszcze większa, to na jaką skalę? Co jeszcze Polska mogłaby zrobić? Czy pytam się konkretnie o Polskę. Polska mogłaby zrobić i powinna zrobić, aby wesprzeć Ukrainę.
Wydaje mi się, że Polska ma już dość ograniczone rezerwy. Jeszcze pozostaje kwestia ta, która była przecież przedmiotem dyskusji w miesiącu marcu, kwietniu, czyli dostaw polskich MiG-ów 29 na przykład dla ukraińskiego lotnictwa. Przypomnę, że tego rodzaju decyzję niedawno podjęła Słowacja na przykład. Ale my zrobiliśmy dużo. Tu jest pytanie zasadnicze, które powinno być kierowane do przede wszystkim do dwóch państw. No, zasoby sprzętowe pozwalające na osiągnięcie pewnej przewagi przez stronę ukraińską posiadają Stany Zjednoczone, bo amerykańska armia ma duże magazyny i mogłaby je zacząć czy bardziej intensywnie opróżniać. Mimo że Amerykanie pomagają, to trzeba o tym pamiętać. No i oczywiście główne pytanie to jest kwestia związana z polityką Niemiec. No i tutaj mamy do czynienia z szeregiem, no dość, powiedziałbym, kontrowersyjnych decyzji, czy może raczej brakiem decyzji kanclerza Scholza. Ostatnio na przykład pojawiła się informacja, że zablokował on dostawę 100 czołgów, które niemiecki przemysł mógłby niemal natychmiast na Ukrainę wysłać. I tu nie mówimy o pomocy nawet, tu mówimy o normalnej transakcji zakupu. No ale tym niemniej Berlin nadal uprawia politykę blokowania, dozbrajania Ukrainy. To są kwestie natury politycznej niż wojskowej. W związku z tym, jeśli to nie ulegnie zmianie, no to któryś z tych dwóch czynników musi zagrać. Albo Amerykanie zaczną więcej dostarczać, no albo Niemcy zmienią swoją politykę, co wydaje się dziś mało prawdopodobne.
No właśnie, to chciałam dodać, bo oprócz, jak pan tutaj wspomniał o zablokowaniu transakcji, no to też przecież blokowana jest właśnie już konkretnie pomoc i to ta pomoc z wysyłaniem pieniędzy, jak też i właśnie sprzętu wojskowego. To jeszcze na moment wróćmy, panie redaktorze, do pierwszej części pańskiej wypowiedzi, do stanu rosyjskich rezerw, jeżeli chodzi właśnie o sprzęt wojskowy. To, że tego sprzętu może powoli brakować, to, że powstają fabryki, przemysł, który ma produkować więcej broni, to wszystko też świadczy o tym, że no Rosja w pewien sposób przeszacowała też i swój potencjał. No i na pewno pytanie tutaj, czy to jest tak, że Rosja podjęła tę decyzję o ataku, o napaści na Ukrainę, bo miała, nie wiem, niewiarygodne jakieś dane, bardzo słaby wywiad polityczny, bo ciężko jest w to uwierzyć. A jak pan to ocenia?
Z pewnością Rosja była przekonana, że ta wojna będzie wojną krótką, że rosyjskim siłom zbrojnym uda się szybko pokonać Ukrainę, przede wszystkim uderzając na Kijów i uderzając w główne ośrodki politycznej podejmowania decyzji. Notabene podobnie uważali również analitycy i eksperci Zachodu, patrząc przede wszystkim na pewną wyraźną dysproporcję sił między oboma stronami. W związku z tym Rosjanie uważali, że wojnę wygrają szybko i ta wojna zmieniła zasadniczo swój charakter wtedy, kiedy przegrali bitwę o Kijów. Ona się zaczęła przekształcać w wojnę nieco bardziej pozycyjną, mniej manewrową, gdzie Rosjanie odwołują się do przewagi, jeśli chodzi o swój potencjał ogniowy. No ale to oznacza, że te zasoby zaczynają się wyczerpywać, no bo na przykład jeśli chodzi o amunicję artyleryjską, rosyjscy eksperci szacują, że rosyjski przemysł jest w stanie rocznie produkować gdzieś około 1 800 000 pocisków różnego kalibru i to jest produkcja roczna, natomiast zużycie dzienne w czasie tej najbardziej intensywnej fazy wojny w Donbasie było około 60 000 pocisków dziennie, nie licząc zniszczeń składów amunicyjnych, no jednak Ukraińcy też oddziaływali na to, ale nawet nie licząc składów amunicyjnych, no to oznacza, że Rosjanie w Donbasie całą roczną produkcję swojego przemysłu, jeśli chodzi o amunicję artyleryjską, byli w stanie zużyć w ciągu miesiąca prowadzenia wojny na taką skalę i w takim stopniu intensywności. No i to pokazuje ten problem, który zaczyna narastać. Oni oczywiście mieli wielkie zapasy, bo do tej wojny przygotowywali się przez lata, no ale zapasy też się wyczerpują. No i dzisiaj właśnie jesteśmy w takiej fazie. Liczy się potencjał przemysłowy, liczy się wola walki, jeśli chodzi o żołnierzy, liczy się możliwość zbudowania takich sił, żeby przełamać obronę drugiej strony. Dzisiaj ani strona rosyjska nie ma możliwości przełamania obrony Ukrainy na większą skalę, najwyżej o charakterze jakimś lokalnym, ani też strona ukraińska niestety. Te próby kontrofensywy mają wymiar bardziej taktyczny nawet niż operacyjny. A to wszystko skłania do wniosku, że wojna jakby ma taki charakter trochę może nie tyle zamrożony, co konfliktu, gdzie żadna, tak mówi się o takim pacie strategicznym. Żadna ze stron nie jest w stanie przesądzić wojny na swoją korzyść. No i to jest potencjalnie bardzo niebezpieczny moment, dlatego że oczywiście jednym z rozwiązań jest przystąpienie do rokowań na temat zawieszenia broni czy rokowań pokojowych, ale innym rozwiązaniem tej sytuacji jest dążenie do eskalacji. Jeżeli nie mamy potencjału w siłach konwencjonalnych, no to możemy odwołać się na przykład do potencjału nuklearnego o charakterze taktycznym i Rosjanie myślę, że stoją przed takim wyborem, czy rozważają taką opcję, bo w rosyjskiej publicystyce pojawiają się coraz intensywniej wezwania, żeby uderzyć w sposób nuklearny na Ukrainę, nawet na jakimś ograniczonym rozmiarze, albo, i to jest jakby druga opcja, przed którą stoją Rosjanie, pojawia się pokusa rozszerzenia wojny, może nie tyle terytorialnie, co przez doprowadzenie do sytuacji, że inne państwa również biorą w niej udział. I to między innymi jest kwestia, o której też się mówi od pewnego czasu, czyli na przykład ściągnięcia tego kontyngentu wojskowego z Korei Północnej, tak żeby żołnierze tego państwa również walczyli przeciwko Ukrainie. No, ale to nie jest oczywiście jedyna opcja, bo destabilizuje się sytuacja w Mołdawii. Tutaj też Rosja stoi przed pewnym wyborem strategicznym. Wydaje się w związku z tym, że jesteśmy w takim punkcie, oczywiście to nie jest kwestia dni, to jest raczej kwestia tygodni, a może nawet 2-3 miesięcy, kiedy będzie się decydowała przyszłość konfliktu. Czy wojna będzie zmierzała w stronę jakiegoś rozstrzygnięcia o charakterze politycznym, negocjacyjnym, czy raczej będzie trwała i z perspektywami eskalacji.
Powiedział Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich, pisarz, publicysta, Strategy and Future. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/ Wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/
Wspieraj Radio Wnet.